Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Przed nami rozmowy niedokończone, temat naszego dzisiejszego spotkania. Politolodzy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej o wojnie na Ukrainie. Bardzo serdecznie witam w studiu telewizji Trwam. Naszych gości z nami jest pan dr Jan Wiśniewski, koordynator RODMU i wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się Ojcze.
Pan dr Krystian Hołaszczyński, kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej i wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, Ojcze.
Drodzy państwo, 13 dzień krwawej wojny na Ukrainie. Z obawami i z niepokojem obserwujemy te sceny, które docierają do nas w różnego rodzaju przekazach medialnych. Zatrzymujemy się przy układance geopolitycznej, panie doktorze, dlatego na początku naszych rozmów niedokończonych chcemy sięgnąć po historię, po drogę Ukrainy o niepodległość, ale także o wydarzenia, które tę niepodległość kształtowały na przestrzeni ostatnich lat. Przecież byliśmy świadkami bardzo wielu wydarzeń, w których Ukrainie przyszło zmagać się o walkę, o swoją wolność, suwerenność, niepodległość. W tej układance geopolitycznej także dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej wolna i niepodległa Ukraina leży w interesie tych krajów.
Tak, rzeczywiście, Ojcze, patrząc na historię, szczególnie ostatnich 30 lat, właściwie od 24 sierpnia 1991 roku Ukraina jest niepodległym państwem. Ona ogłosiła niepodległość, ta niepodległość została w pewien sposób usankcjonowana w grudniu 1991 roku porozumieniem białowieskim między przywódcami ówczesnej Rosji, Białorusi i Ukrainy. Tutaj ze strony ukraińskiej podpisywał to Leonid Krawczuk. Miały być te państwa niepodległe, miały współpracować, powołano wspólnotę niepodległych państw i Ukraina zaczęła iść swoją drogą. Tylko ta droga była od samego początku bardzo wyboista. Początek był trudny. Tutaj pierwszy prezydent Ukrainy był znany z tego, że walczył o kwestie granic. Te granice nie były do końca uznane. O przyszłość Krymu, o to, gdzie ma stacjonować flota czarnomorska. Też był problem z bronią nuklearną. Trzeba pamiętać, że Ukraina w momencie ogłoszenia niepodległości była państwem nuklearnym. Co to znaczy? Na jej terytorium były rozmieszczone bardzo duże arsenały broni nuklearnej. I społeczność międzynarodowa naciskała na to państwo, między innymi też i na Białoruś, na Kazachstan, żeby tą broń przekazano Rosji, pod kuratelę Rosji. I rzeczywiście, o ile Białoruś i Kazachstan bardzo szybko się zgodziły, o tyle Ukraina nie chciała tego uczynić. Dlaczego? Właśnie te wspomniane kwestie, Krym, przynależność Krymu. Rosjanie od samego początku stwierdzali, że Krym tak naprawdę nie jest ukraiński. Przynależność czy kształt granic, szczególnie wschodnich tutaj w obrębie Donbasu, to od samego początku był taki zgrzyt między tymi dwoma państwami. Jednak wobec opinii międzynarodowej, wobec nacisków i gwarancji właśnie trzeba pamiętać, że społeczność międzynarodowa i Rosja, ówczesna Rosja w osobie Borysa Jelcyna zagwarantowały w grudniu 1994 roku tak zwany traktat z Budapesztu, memorandum budapesztańskie, że Ukraina będzie niepodległym państwem w granicach, które zastała, które ukształtowane, za to ona zgodziła się pozbyć czy oddać, można w pewnym sensie, broń nuklearną właśnie Rosji. Ale trzeba podkreślać, że właśnie wtedy Rosja gwarantowała nienaruszalność granic Ukrainy. No niestety, to w dzisiejszym czasie, ale właściwie już w 2014 roku zostało pogwałcone. Ukraina naprawdę miała trudny okres. Mimo że startowała jako państwo bardzo zasobne, no, dla przykładu PKB Ukrainy, czy dochód na jednego mieszkańca Ukrainy Polski w tym okresie był bardzo porównywalny, wręcz niektórzy twierdzili, że na Ukrainie ten dochód był wyższy. Ciężki przemysł, bardzo urodzajne ziemi. No wszystko to predysponowało ten kraj do szybkiego rozwoju. Tylko, że te elity polityczne nie były po pierwsze wykształcone, miały ten duch sowiecki bardzo dominował, pojawili się oligarchowie, pojawiły się interesy właśnie Federacji Rosyjskiej i ten początek Ukrainy był bardzo trudny. Szczególnie właśnie 93-94 rok, kryzys gospodarczy, właściwie rozkradanie gospodarki, przedsiębiorstw. Co prawda przyszedł nowy prezydent, Leonid Kuczma, ale to był człowiek sowiecki, człowiek, który patrzył raczej tutaj w stronę Moskwy. On zaprowadził porządek, był właściwie dwie kadencje prezydentem, ale Ukraina niestety nie przeprowadziła żadnych reform gospodarczych. No, były bardzo duże problemy, ale Ukraińcy, naród ukraiński widział to. I kiedy w 2003 roku miały się odbyć wybory, Kuczma postawił na kandydata prorosyjskiego, Wiktora Jankowicza. I ten człowiek miał zagwarantować w dalszym ciągu, że Ukraina będzie w orbicie wpływów rosyjskich. Pierwsza tura wyłoniła kontrkandydata, był to Wiktor Juszczenko. I miała odbyć się druga tura. Odbyła się druga tura, ale ona była całkowicie sfałszowana. Duże fałszerstwa. I naród ukraiński to widział. I postanowił wystąpić przeciwko właśnie przeciwko elitom rządzącym. To jest 2004 właśnie pomarańczowa rewolucja. Te protesty, które szczególnie w Kijowie były widoczne, które często były relacjonowane, to była taka nadzieja Ukraińców na stworzenie własnego, nowoczesnego państwa, które jednak swoimi aspiracjami kierowane byłoby ku Zachodowi. Ten właśnie ta pomarańczowa rewolucja 2004 roku doprowadziła do tego, że ta druga tura została powtórzona i prezydentem został Wiktor Juszczenko. No niestety po nim doszło do rozłamu wśród tego ruchu pomarańczowego. Tutaj inne interesy prezydenta, inne na przykład premiera. W tym czasie premierem została Julia Tymoszenko. I nie przeprowadzono ponownie tych zmian, które były już konieczne. To nawet doprowadziło do tego, że w 2010 roku do władzy powrócił ponownie jako prezydent już legalnie wybrany Wiktor Jankowicz. I on, niestety można powiedzieć, że tylko pogłębił ten kryzys, grał tylko właściwie na Kreml, tylko w dużej mierze wysłuchiwał tych poleceń płynących z Moskwy. I była taka sytuacja, że w 2013 roku pojawiła się szansa na wsparcie gospodarki ukraińskiej ze strony Unii Europejskiej. I to była gotowa oferta, którą jednak władze ukraińskie odrzuciły. Dlaczego? Otrzymały kontrpropozycję ze strony Kremla. Propozycja Unii Europejskiej, tutaj bardzo aktywna działalność też Polski, Szwecji, Partnerstwo Wschodnie, to wszystko doprowadziło do tego, że miały być przekazane środki, ale nadzór nad tymi środkami miała sprawować Unia. Czyli Unia stwierdziła, my dajemy pieniądze, ale my będziemy patrzeć, bo u was jest nepotyzm, korupcja. Chcemy kontrolować te wydatki. Natomiast Moskwa powiedziała, że da kredyt, ale właściwie można powiedzieć bez kontroli. No i Jankowicz wybrał opcję rosyjską. To wywołało protesty, wywołało demonstracje. One były niewielkie. ale do ich tłumienia użyto sił policyjnych, takie specjalne formacje, później nawet ściągnięto Berkut, który no strasznie traktował tych protestujących, ale to tylko wywołało gest solidarności narodu ukraińskiego. Naród ukraiński ponownie wyszedł. To jest tak zwany Euromajdan i ponownie zaprotestował, ale doszło do krwawych wydarzeń, bardzo krwawych. W ciągu no, krótkiego okresu czasu zginęło prawie 100 osób. To teraz Ukraińcy czczą ich jako tak zwaną niebiańską sotnię. I rzeczywiście ten protest ponowny, to jest no, można powiedzieć drugi protest po pomarańczowej rewolucji z 2004 roku, doprowadził do zmiany w elitach władzy. Tutaj Jankowicz musiał uciekać. On uciekł najpierw do Doniecka, później na Krym, a później do Rostowa nad Donem, czyli to już Rosja. Te zmiany, które zapoczątkowano, no, miały również w pewien sposób zreformować Ukrainę. Ale Rosja nie chciała do tego dopuścić. No tutaj też działania w marzec 2014 roku właśnie Krym. Pojawiają się tak zwane zielone ludziki, dochodzi później do referendum sterowanego właściwie przez Rosjan i Krym zostaje tak naprawdę włączony w skład Federacji Rosyjskiej. Bezprawnie, bo tutaj trzeba pamiętać, że nie spełniono właściwie podstawowych norm dotyczących na przykład zmian terytorialnych, bo to musi być referendum zaakceptowane przez jedną stronę, drugą, obserwatorzy międzynarodowi. Te referendum po prostu było, no można powiedzieć, patrząc na prawo międzynarodowe, nieważne, doprowadziło to po prostu do konfliktu. Jeszcze właśnie, kończąc jak gdyby tą kwestię, no doszło do starć w Donbasie. Donbas, można porównać ten Donbas do naszego Śląska. To jest teren bardzo silnie zurbanizowany, uprzemysłowiony, bardzo dużo ilość kopalń, hut, przemysł ciężki, zbrojeniowy. I to wszystko, jeszcze nakładały się takie kwestie narodowościowe, językowe. Tam pojawili się tak zwani separatyści, którzy opanowali dwa dość duże miasta tego Donbasu, to Ługańsk i Donieck. Chcieli rozszerzyć to panowanie między innymi o Charków, Odessę. Odessa znajduje się no, troszeczkę tutaj bardziej na zachód, nad Morzem Czarnym. To im się nie udało, ale w Donbasie opanowali znaczne tereny i rozpoczęli walkę z państwem ukraińskim. I można powiedzieć, że to jest w wielkim skrócie, ojcze, ale to jest geneza jak gdyby tego, co się dzieje, czy co się działo na obszarze Ukrainy. I to też geneza, ponieważ od 2014 roku ten konflikt w Donbasie trwał między tak zwanymi separatystami, którzy no oczywiście byli wspierani przez Rosję i to bardzo silnie przez armię rosyjską, a z drugiej strony państwem ukraińskim. Tak naprawdę można mówić, że ta trwała wojna, to wojna trwała 8 lat, tam non-stop ginęli żołnierze ukraińscy. Kiedy Kremlowi potrzebna była jakaś, nie wiem, zmiana polityki gdzieś na arenie międzynarodowej, to on albo zaogniał konflikt, czyli dochodziło do częstych starć, albo no, zmniejszał tutaj napięcie. Były porozumienia, porozumienie mińskie pierwsze, mińskie drugie właśnie z 2015 roku, ale mimo tego no, strony, mimo tego rozejmu, strony no, walczyły. I ja myślę, że Putin chciał osiągnąć w ten sposób pewne cele. Na pewno chciał doprowadzić do tego, ażeby Ukraina była państwem niestabilnym, ale uczynił coś innego. Te 8 lat konfliktu doprowadziło do tego, że wśród Ukraińców, którzy do 2014, no, ta tożsamość narodowa w zachodniej, w centralnej części była bardzo silna, ale we wschodniej, południowej już nie. Ale ten konflikt, te starcia, te żądania Putina doprowadziły do tego, że większość mieszkańców Ukrainy zaczęła uważać się za Ukraińców. Za prawdziwych Ukraińców, którzy nawet na wschodzie mówią po rosyjsku, ale czują się Ukraińcami. I można w pewnym sensie pogratulować Putinowi stworzenia takiego nowoczesnego narodu, który zna swoje cele, który wie, kim jest. I myślę, że te wydarzenia obecne 2022 roku też pokazują, że ten naród ukraiński to tak naprawdę jest naród, który wie, o co walczy. Gdyby do tego doszło na przykład w 2014 roku, no trudno powiedzieć, jak by wyglądała sytuacja.
Dlatego niektórzy eksperci mówią wprost, panie doktorze, że Putin w swoich kalkulacjach przeliczył się, bo myślał, że uda się ponowić i zrealizować ten scenariusz, który miał miejsce w roku 2014, gdzie rzeczywiście Krym zdobyto bez żadnej obrony. Mieszkańcy także przechodzili na stronę rosyjską bardzo masowo, włącznie z żołnierzami, którzy mieli walczyć o Krym, który był częścią integralną Ukrainy. Tym razem stało się zupełnie inaczej.
Tak, właściwie od samego początku strona rosyjska nie spodziewała się tak zaciekłego oporu. Nie mówię nawet o armii ukraińskiej, która naprawdę bardzo dobrze walczy. Trzeba pamiętać, że te 8 lat tego konfliktu, takiego można powiedzieć lokalnego, doprowadziło do tego, że wykształciła się tak zwana nowa armia ukraińska, która ma doświadczenie, bardzo dużo weteranów wojennych. Ci weterani to są osoby, które przeszły pewien okres, były na froncie, walczyły, mają doświadczenie. I tych weteranów Ukraińcy mają bardzo dużo. Ta ponad 200-tysięczna armia, czynna armia ukraińska została wzmocniona. Tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze, czy w dobrym kierunku pewne reformy uczynił nowy prezydent, bo w 2014 roku po właśnie krótkim okresie rządów Oleksandra Turczynowa, Turczynow to był taki pełniący obowiązki prezydenta przez kilka miesięcy, został wybrany Petro Poroszenko, ale jego prezydentura niezbyt podobała się i Ukraińcom, nie była dynamiczna. No co prawda widać było dążenie Ukrainy do pewnego celu, do tych zatrzymania też tych działań rosyjskich, tutaj też kierunek zachodni, ale dopiero nowy prezydent Wołodymyr Zełenski doprowadził do tego, że ta Ukraina bardziej energicznie zaczęła działać. Też przyjęcie programu bezpieczeństwa, reforma armii, stworzenie, można powiedzieć, obrony terytorialnej, rozbudowa tej gwardii narodowej. To wszystko jak gdyby bardziej przygotowały państwo ukraińskie do tego, co się stało właśnie teraz w 2022.
Od 13 dni trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Przypomnieliśmy sobie te różnego rodzaju ważne konteksty historyczne i wydarzenia, w którym przyszło Ukrainie walczyć o swoją wolność. Panie doktorze, chciałbym zapytać się o inicjatywę, ofensywę dyplomatyczną. Czy rzeczywiście ona była wystarczająca? Obserwowaliśmy bardzo mocną aktywność chociażby Polski, krajów bałtyckich. Z wiadomych racji mamy doświadczenie reżimu komunistycznego. Z niepokojem już wtedy patrzyliśmy na to wszystko, co dzieje się za wschodnią granicą naszej ojczyzny. Ale czy nasi partnerzy zachodni zdali egzamin? Czy wystarczającą była ta ofensywa? Może inaczej, czy rzeczywiście można było ofensywą dyplomatyczną powstrzymać Putina od jego szaleńczych zamysłów?
Można by też odwrócić to pytanie, czy można było w jakikolwiek inny sposób powstrzymać ewentualne zapędy imperialne prezydenta Rosji Władimira Putina. Wydaje się, że polska ofensywa dyplomatyczna rozpoczęta wraz z przyjęciem przewodnictwa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w dużym stopniu zdała swoje podstawowe zadanie, czyli doprowadziła do sytuacji, w której świat w jakimś stopniu zjednoczył się przeciwko dość agresywnym działaniom ze strony Federacji Rosyjskiej. Pamiętamy przecież, że 4 lutego, kiedy rozpoczynały się Igrzyska Olimpijskie, my troszeczkę po cichutku w Polsce wspominaliśmy 77. rocznicę podpisania, czy właściwie rozpoczęcia konferencji w Jałcie. I część już wtedy historyków, ja też to podnosiłem, obawiało się, czy przypadkiem to spotkanie, zakulisowe spotkanie Władimira Putina z liderem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem nie jest formą pewnego rodzaju podpisania czy też zapoczątkowania kolejnych zmian, kolejnej Jałty, która wtedy zagrażała. I poczynania chociażby polskiej dyplomacji zmierzały ku temu, by ewentualne zakusy NATO, by taką kolejną Jałtę podpisać, nie doszły do skutku. I wydaje się, biorąc pod uwagę to, jak bardzo świat się zjednoczył, nawet to, jak bardzo jednak chińskie władze nie poszły w takie bezkompromisowe podejście do tego, że Putin ma rację i jego wojna jest słuszna, to raczej sugeruje ku temu, że polskie działania dyplomatyczne spełniły swoje założenia. Troszeczkę będę bardziej krytyczny w stosunku do jednak poczynań tak zwanego Zachodu, liderów Europy Zachodniej, też i Stanów Zjednoczonych. Bo musimy zdać sobie sprawę z dwóch podstawowych kwestii. Po pierwsze, Zachód de facto, tak zwany Zachód, czyli kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, do końca nie rozumieją, z jakimi problemami zmaga się obszar o nazwie Europa Środkowa, która nie jest częścią Zachodu, cieniem Zachodu, cieniem Brukseli, nie jest też cieniem Kremla, nie jest częścią strefy wpływów ze strony Moskwy, jest niezależnym obszarem geostrategicznym. I od ponad 30 lat polscy specjaliści, eksperci walczą, byśmy byli traktowani jako niezależny obszar geopolityczny i geostrategiczny, który ma swoje problemy, z którymi się zmaga i które dla losów świata są niezwykle istotne. I wydaje się, że Zachód nie tylko nie wie, z czym się zmagamy, ale do końca też nie wie, jak postępować w stosunku do państw położonych na obszarze o nazwie Europa Środkowa, w tym Polska, kraje bałtyckie, Ukraina, ale też i Mołdowa, Białoruś. Nie ma jasnej polityki, nie ma jasnej strategii w stosunku do tegoż obszaru. Drugą kwestią, na którą musimy się zastanowić, to są w jakimś stopniu poczynania tak zwanego świata zachodniego, czyli liderów chociażby w stosunku do praw człowieka czy pewnych norm międzynarodowych, wobec poczynań chociażby Federacji Rosyjskiej w stosunku do Gruzji w 2008, w stosunku do Ukrainy w 2014, czy chociażby ostatnie poczynania Federacji Rosyjskiej w związku z rozpoczęciem inwazji przeciwko niezawisłemu, niezależnemu państwu ukraińskiemu. I tutaj gro specjalistów podkreśla, że Niemcy, Republika Federalna Niemiec, taki naturalny lider Unii Europejskiej w kontekście dość długiego powstrzymywania się od poparcia najbardziej jasnych i najbardziej krytycznych sankcji w stosunku do Rosji się powstrzymywały, a co za tym idzie, straciły tą swoją twarz jako taki właśnie lider zjednoczonego, demokratycznego świata. To Polska, tak polski premier musiał jechać do Berlina i w stosunku do kanclerza Olafa Scholza niejako tak wzywać go do tego, by w kontekście sumienia swojego po prostu wsparł Ukrainę, która zmaga się z o wiele potężniejszym sąsiadem. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie agresja rosyjska od dłuższego czasu była zapowiadana. Wszyscy widzieli, jak bardzo Rosja stara się zmobilizować swoje siły zbrojne wokół Ukrainy i jak wykorzystuje do tego chociażby terytorium Białorusi. Bo co musimy podkreślić, jest to wojna Ukrainy z Rosją i Białorusią. Białoruś jest w jakimś stopniu stroną w tymże sporze. Natomiast to, na co musimy sobie w podstawowej części zadać pytanie, to jest to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, że Rosja nagle zdecydowała się na militarne zaangażowanie przeciwko Ukrainie. Co się wydarzyło na terenie Ukrainy, że pan prezydent Władimir Putin zdecydował się na militarne rozwiązanie tego problemu? Odpowiedź jest jedna i wielu specjalistów to podkreśla. Nic się nie wydarzyło na terenie samej Ukrainy. Ale co się wydarzyło na arenie międzynarodowej? Wydaje się, że wszystko. Ostatni rok z punktu widzenia pewnego ładu, jaki został stworzony po upadku żelaznej kurtyny, po zakończeniu zimnej wojny, ostatni rok wszystko właściwie podkreślił to, co się działo od pewnego czasu. Unipolarny świat skupiony wokół Stanów Zjednoczonych po prostu się załamał. Stany Zjednoczone, a właściwie to, co widzieliśmy w sierpniu 2021 roku na lotnisku w Kabulu, kiedy Amerykanie bardzo szybko, właściwie bez jednego wystrzału, wycofywali się z terytorium swojego sojusznika, wykazało z jednej strony pewne błędy ze strony administracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, ale z drugiej strony również słabość Zachodu w obronie niektórych standardów. To de facto właśnie polska ofensywa dyplomatyczna wykazała, jakie standardy, jakie normy międzynarodowe winny być na piedestale i winno się je bronić. Stany Zjednoczone wycofały się z Afganistanu, co przez Rosję zostało potraktowane jako przykład tego, że unipolarny świat się kończy. A w wielopolarnym świecie, gdzie jest wiele tych centrów decyzyjnych, każdy zaczyna walczyć o swoją strefę wpływów. Dlatego Rosja zaczęła o wiele intensywniej współpracować z Białorusią. Bardzo mocno zaangażowała się w styczniu 2020 roku w kryzys na obszarze państwa kazachskiego, a konsekwencją tego była pewnie nadzieja ze strony kremlowskich liderów na szybkie pokonanie, spacyfikowanie państwa ukraińskiego. Wizyta Władimira Putina w Pekinie w lutym 2020 roku była przykładem tego, że Władimir Putin szuka tych sojuszników i liczy na to, że Chiny w kontekście ich dość agresywnych działań na Morzu Południowochińskim wesprą te poczynania na obszarze państwa ukraińskiego. Jednakże Chiny mają swoją politykę i swoją wizję przyszłego modelu ładu światowego, na który Europa, państwa zachodnie wciąż się nie zdecydowały. Nowy rząd niemiecki jest dość rozbity i do końca nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie. Emmanuel Macron, lider Francji, już niejednokrotnie zastrakiwał licznymi telefonami do Władimira Putina, niejako łasząc się o coś na kształt kolejnego porozumienia pokojowego. Zwróćmy uwagę, że na kilka miesięcy przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie gro przywódców Europy Zachodniej jeździło do Władimira Putina z prośbą o rozwiązanie problemu ukraińskiego, co było potraktowane jako słabość Europy. I bez wątpienia Władimir Putin na to liczył, że jedną akcją na terenie Ukrainy tą jedność europejską zniweczy. Okazało się coś zupełnie innego, głównie za sprawą właśnie wspomnianej ofensywy dyplomatycznej ze strony Polski, która postawiła w stan gotowości cały obszar Europy Środkowej, co skutkowało tym, że gro państw Europy Zachodniej zaczęło naprawdę zastanawiać się, jak ma wyglądać przyszły światowy ład, bo o tym, który powstał po zakończeniu zimnej wojny, raczej możemy już teraz zapomnieć.
Panie doktorze, została wspomniana Białoruś. Myślę, że chociaż na chwilę warto zatrzymać się przy Białorusi. W tym ogromnym ostatnim zamieszaniu politycznym, czy w ogóle była możliwość, żeby Białoruś przybliżyć jednak do świata zachodniego i uczynić dla świata zachodniego swoistego rodzaju bufor bezpieczeństwa, czy też już wtedy była skazana na to, że stanie się przybudówką Rosji?
Ja myślę, że błędy też nasze, też Polski, ale głównie krajów europejskich, były poczynione znacznie wcześniej. Teraz zbieramy tylko pewne efekty tych zaniedbań, które miały miejsce minimum 10-15 lat wcześniej, kiedy były po raz pierwszy fałszowane wybory na Białorusi. To chodziło o drugą kadencję, już właściwie trzecią na pewno. Można się już pomylić właśnie. Powiedzmy, że prezydentem, trudno nazwać Aleksandra Łukaszenkę prezydentem Ukrainy, ponieważ w sierpniu 2020 roku te wybory zostały całkowicie sfałszowane i trudno tutaj mówić, że to jest prezydent Białorusi. Ale właśnie 15 lat temu tak naprawdę poczyniono błędy, ponieważ starano się drogą dyplomatyczną, delikatnie, nie rozmawiając właśnie wymóc na prezydencie ówczesnym Białorusi właśnie, ażeby zmienił politykę. A on bardzo sprytnie grał. Przed wyborami udawał bardzo, że będę demokratyzował kraj, wypuszczał opozycjonistów, zapraszał różne delegacje, ale kiedy tylko ogłaszano wybory, czy kiedy przeprowadzano wybory, on zmieniał się i można powiedzieć, że dwukrotnie minimum wygrał w ten sposób z Zachodem. Też grał bardzo świetnie, jeśli chodzi o wyjście z wpływów rosyjskich, bo tak naprawdę po dojściu Władimira Putina do władzy, gdzieś koło 2002-2003 roku, on miał ograniczoną możliwość prowadzenia tak naprawdę polityki. Putin w przeciwieństwie do Jelcyna trzymał jak gdyby władze białoruskie w pewnych okowach, pewnych zależności, głównie ekonomicznych. On stopniowo najpierw uzależniał gospodarkę białoruską. Tutaj chodzi o dostawy surowców. Później powoli czynił to politycznie, a tak naprawdę można powiedzieć, że władze białoruskie przed Kremlem skapitulowały właśnie po sfałszowanych wyborach, kiedy rozległy się protesty ludności, obywateli Białorusi. Proszę, każdy z nas pamięta te olbrzymie tłumy, tysiące ludzi na ulicach Mińska, Grodna, nawet tutaj wschodniej Białorusi. Ale dzięki pomocy rosyjskiej Łukaszenka utrzymał swoją władzę. I tak naprawdę on jest teraz, można powiedzieć, marionetką w rękach Putina. Na terytorium Białorusi stacjonują oddziały rosyjskie. Nie tylko tutaj chodzi o armię rosyjską, ale inna rzecz. Tam stacjonują również formacje FSB, czyli Służba Bezpieczeństwa, można powiedzieć. Tutaj duża część aparatu białoruskiego jest kontrolowana, czy właściwie to są ludzie Kremla. To są, powiedzmy, że Białorusini, którzy wykonują tutaj polecenia Łukaszenki, ale tak naprawdę, gdy Kreml by stwierdził, że trzeba coś innego zrobić, oni bez mrugnięcia oka porzucą właśnie tego dyktatora. Bo teraz można powiedzieć, że Łukaszenko nie jest prezydentem, jest dyktatorem Białorusi. Różnie grał. Przyznam się, że tutaj ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej.
No właśnie o to chciałem się zapytać, także panie doktorze, w kontekście toczącej się wojny, w jakim kluczu należałoby odczytać to wszystko, co działo się i dzieje na granicy polsko-białoruskiej, jeżeli chodzi o przerzucanie tych nielegalnych emigrantów?
To właśnie, ja myślę, że to było sprawdzenie reakcji Unii Europejskiej i państw NATO. Jak oni, czyli pozostałe państwa, zareagują na ten kryzys? Bo to nie tylko chodziło o granicę polsko-białoruską, a również białorusko-litewską i białorusko-łotewską. To najpierw tam ruszyli ci uchodźcy, którzy musieli zapłacić bardzo grube pieniądze, żeby zostać przewiezionymi z terenu Iraku, Syrii, Turcji w pewnym okresie początkowym, którzy zostali na siłę później skierowani właśnie na te granice. Ja myślę, że ta reakcja, proszę, my pamiętamy, ta początkowa reakcja była bardzo słaba. Przepraszam, użyłem podczas jednego z wywiadów dość wcześnie określenia pożyteczni idioci. Chodziło o dziennikarzy, pewnych polityków, którzy wręcz kierowali czy swoimi działaniami w myśl wręcz takich życzeń ze strony Białorusi, ze strony Kremla. Tutaj też proszę zauważyć, początkowa reakcja czy to Unii, czy NATO nie była taka zdecydowana. Może NATO bardziej. Tutaj nagle okazało się, też to jest bardzo ważne, że nie tylko Polska mówiła o tym zagrożeniu, ale również Litwa i Łotwa, kraje nadbałtyckie. I ja myślę, że to powoli dopiero zaczęło docierać, ale ta reakcja utwierdziła tylko przywódców Rosji, Putina. Mówmy otwarcie, że to rządzi dyktator Putin, że kiedy dojdzie nawet do jakiegoś konfliktu, to oni będą bardzo powoli reagować. Ja zajmę już ten obszar, który chcę i dopiero wtedy będzie jakaś odpowiedź. Tutaj myślę, że Putin nie spodziewał się w kontekście Ukrainy, że państwa zachodnie tak szybko przejdą z konkretnymi działaniami. A najbardziej konkretne działania, to ja myślę jednak dostawy broni, ponieważ ta broń, tutaj, czy broń przeciwpancerna, rakiety, wyrzutnie przeciwpancerne, rakiety przeciwlotnicze. Przecież Polska też dostarczała nasze najnowsze właśnie wyrzutnie typu Piorun. To są, mamy starszy Grom, ale Piorun to jest najnowszy, najnowsze osiągnięcie, bardzo dobre. Właśnie to są...
O czym przyznaje chociaż sama armia ukraińska obecnie.
Tak. I ja myślę, że to była sytuacja, to był pewien przełom. Tutaj do końca, to może z panem doktorem się tak nie zgodzę, jeśli chodzi o te Chiny, ale rzeczywiście myślę, że Putin uzgodnił już, to działo się pod koniec 2021 roku, pewne ustalenia były już z Pekinem, a tego 4 lutego podczas otwarcia olimpiady, tak naprawdę tutaj wizyty, było tylko dogranie ostatnich szczegółów. I rzeczywiście na to zwracano uwagę, że ten taki nieformalny sojusz tak naprawdę tych dwóch państw, Rosji i Chin, tak naprawdę został po raz pierwszy sprawdzony w Kazachstanie w styczniu 2020 roku. On funkcjonował bardzo dobrze. Tu Rosjanie, można powiedzieć, zrobili porządek, ale nie naruszyli interesów państwa chińskiego. Bo państwo chińskie tutaj z terenu Kazachstanu czerpie bardzo duże zyski, może nie zyski, importuje surowce typu ropa, gaz. To widać było, że to jest pewne porozumienie, które teraz w dalszym ciągu funkcjonuje. Co prawda tutaj Chiny obserwują, ale to jest życzliwa neutralność, bardzo życzliwa neutralność wobec Rosji. Wręcz proszę zauważyć, nie ma do dnia dzisiejszego żadnego potępienia działań ze strony rosyjskiej. Władze chińskie w dalszym ciągu mówią, że tak naprawdę Rosja miała uzasadnione powody, dla których zadziałały te kwestie związane z rzuceniem armii rosyjskiej przeciwko niepodległemu państwu ukraińskiemu. Tutaj zostało złamanych tyle traktatów, tyle norm międzynarodowych, że trudno sensownie mówić o tym, że to tylko jest misja wojskowa, specjalna misja wojskowa. To jest po prostu agresja, to jest atak jednego państwa na drugie. My żyliśmy przez ostatnie chyba 30 lat w takim błogim przeświadczeniu, że teraz mamy pokój. Rzeczywiście dobrobyt to... Polska na przykład w ciągu tych 30 lat naprawdę zrobiła niesamowity postęp. To trudno porównywać nasze państwo z lat 90. schyłku komunizmu do obecnego czasu. My naprawdę powinniśmy być dumni z tych 30 lat. My jako naród polski, że tego dokonaliśmy. Ale teraz ten okres się skończył. Będzie, myślę, że jest już czas, żeby powoli też przygotowywać społeczeństwo do tego, że będą trudne czasy. Nie tylko chodzi tutaj o zagrożenie bezpieczeństwa, to myślę, że to jest jedna droga, ale kwestie gospodarcze. Załamał się właściwie ten świat, który znaliśmy jeszcze sprzed, 2-3 lat. Załamał się. Tutaj przerwane zostały łańcuchy dostaw, przerwane zostały pewne związki ekonomiczne. To doprowadzi. Ja myślę na przykład, ostatnio czytałem wypowiedź, tutaj bardzo, na przykład mamy jako Polacy bardzo dobre ośrodki analityczne, na przykład Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. My rozumiemy postępowanie Putina. Zachód, przyznam się, czytając różne analizy od niemieckich, francuskich, on do końca chyba nie rozumiał, a na pewno nie rozumieli postępowania Putina, przywódcy Europy Zachodniej. Myśleli, ja w dalszym ciągu pamiętam te wypowiedzi, czy to premiera Wielkiej Brytanii, to jeszcze początek XXI wieku, który zachwalał tutaj Putina jako bardzo demokratycznego, energicznego prezydenta, przywódcę Rosji, świata demokratycznego wręcz, też przywódców Francji. No, jedynie mimo różnych obiekcji można było zauważyć, że chyba jedyną osobą na przykład w Niemczech jeszcze rozumiejącą postępowanie Putina była Merkel, która jednak, Angela Merkel, kanclerz, która nie zdecydowała się jednak na jakieś radykalne. Ona myślała, że te rozmowy, ale no jednak to wychowanie w czasach komunistycznych, w czasach NRD, no, pokazywało. A Putin, on, trzeba tutaj zwrócić uwagę na jego wychowanie, na to, skąd wyrósł, jakie były jego doświadczenia życiowe. Ja myślę, że nikt na Zachodzie, a na pewno nikt z zachodnich polityków nie zdawał sobie sprawy, jak to jest niebezpieczny i nieprzewidywalny dyktator.
Za chwilę porozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym, bo to jeden z tych elementów toczącej się także wojny. Przypomnę Państwu numery telefonów do naszego studia. Oczywiście bardzo gorąco zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400 oraz dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie doktorze, bezpieczeństwo energetyczne, ważny, kluczowy element toczącego się także sporu Nord Stream 1, Nord Stream 2, swoistego rodzaju kaganiec uzależnienia, który kraje Zachodu pozwoliły sobie nałożyć przez Rosję, co odważniejsi komentatorzy zjawisk życia politycznego, międzynarodowego mówią, że to swoistego rodzaju pakt Ribbentrop-Mołotow.
Rzeczywiście od samego początku wydawało się, że Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale także i późniejsze plany wybudowania chociażby South Stream, kompletnie z pominięciem krajów Europy Środkowej i Wschodniej, było formą uzależnienia dostaw ropy i gazu od Rosji i Niemiec. Także dwa kraje, które by kompletnie dominowały w samych dostawach. Aczkolwiek w dłuższej perspektywie mówiło się o tym, że mogłoby to kompletnie zagłodzić Ukrainę. Ukraina tutaj najbardziej dostałaby finansowo w tej materii, gdyż ona w dużej mierze swoje zyski do budżetu chociażby czerpie z tranzytu ropy i gazu ze wschodu na zachód. Od dłuższego czasu oczywiście Polska najbardziej tutaj dopominała się o uznaniu tegoż aspektu, czyli bezpieczeństwa energetycznego, że jest to coś, co zagraża naszemu bytowi, chociażby gospodarczemu na terenie Europy. I gro państw w Europie Zachodniej raczej omijało ten temat szerokim łukiem, zwłaszcza liderzy Europy, Unii Europejskiej, czyli państwo niemieckie. Pamiętamy przecież rząd kanclerza Schrödera, czasy, gdy Joschka Fischer był szefem niemieckiej dyplomacji, gdzie Nord Stream było uważane za kolejny symbol wchodzenia de facto Rosji do demokratycznych społeczeństw Zachodu, a co za tym idzie, no przecież ten hubu, ten partner niemiecki, ten Putin wreszcie, czyli ten polityk, który jest takim naszym świetnym partnerem, on nie może być antydemokratyczny. On właśnie dzięki tym pokusom wynikającym z przynależności do zachodniej cywilizacji będzie demokratyzował Rosję i dzięki temu sama Rosja stanie się demokratyczna. Zaledwie kilka państw w Europie Środkowej i Wschodniej krzyczało, że nie tędy droga, nie tak się prowadzi politykę, nie nad głowami partnerów, którzy byli przecież częścią Unii Europejskiej. Niestety Nord Stream 1 został wybudowany. Nord Stream 2 dopiero w ostatnich metrach, w głównie w kontekście wojny na Ukrainie został wstrzymany i to po naprawdę ciężkich tutaj bojach dyplomatycznych ze strony rządu polskiego. Niestety musi troszeczkę obawiać to długie niewidzenie ze strony zachodnioeuropejskich liderów tego, jaka naprawdę jest Rosja, i dalej się obawiam, że Unia Europejska, niektóre kraje europejskie, bojąc się zbyt długiego utrzymywania sankcji, będą parli w kierunku jakiegoś kompromisu kosztem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dalej to niebezpieczeństwo istnieje, a przebąkiwania niektórych liderów, tutaj zwłaszcza spoglądam w kierunku Bułgarii i Francji w tym momencie, aczkolwiek i Olaf Scholz, nowy de facto kanclerz Niemiec, również w niektórych swoich wypowiedziach nie jest aż tak krytyczny wobec poczynań Rosji, mogą sugerować, że chęć do jakiegokolwiek kompromisu, takiego jakim była chociażby Układ Genewski, czy to co pan doktor wspominał, dwa układy mińskie, mogą doprowadzić do neutralizacji, wasalizacji, czy wręcz federalizacji Ukrainy, co byłoby zgodne z linią polityczną ferowaną przez Władimira Putina.
Odbiorę telefon, panie doktorze, i wrócimy do tego wątku, bo jeszcze w tle stoi szaleńcza polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Ona się całkowicie wyłożyła na tych projektach energetycznych, na tym sojuszu niemiecko-rosyjskim, ale o tym za chwilę. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca Piotra i gości w studiu. Kłania się Daniel z Wielkopolski. Ja mam takie cztery pytania. Pierwsze pytanie, tutaj już państwo wyciągnęli mi jakby z ust, od Nord Stream 2, bo ja kiedyś dotarłem do takich dokumentów, gdzie ten Nord Stream 2, jak był budowany, gdzieś tam jakaś rura szła niby do Polski. Potem to zginęło i jest jak jest. To jest jedno pytanie. I teraz, czy to była inicjatywa Rosji, żeby nam dostarczać ten gaz, czy Niemcy chcieli, potem się wycofali, bo był taki dokument, już teraz chyba jest niedostępny. Dwa, co się stanie? No, Pan Bóg czuwa nad nami, ale gdyby jednak Rosja zechciała uderzyć tutaj na Zachód i w naszą kochaną ojczyznę, jak po prostu się zachowa Zachód i czy nam pomoże, czy nie? Ja podejrzewam, że tak, ale jak to ojciec Tadeusz, dyrektor, powiedział, że trzeba liczyć na siebie i też tak myślę. I drugie pytanie chciałem się zapytać. Nic media nie donoszą na temat ataku USA w Palestynie. Tam też bardzo dużo zostało zbombardowane. O tym media należy milczą. No, martwi mnie ta sytuacja, nie tylko Ukraina, bo tutaj oczywiście po sąsiedzku, ale też tam na Bliskim Wschodzie drugi punkt zapalny, jakąś godzinę temu doczytałem, chyba że to jest jakieś błędne informacje, ale dosyć dużo zdjęć się tam pojawia, że także tam dużo osób zostało zginęło w wyniku tego bombardowania. I to właśnie obarczają USA. Nie? Jest to po prostu przykre, bo Bóg jest nas stworzył i nie ma prawa nikogo odbierać nikomu życia. Także bardzo mnie to niepokoi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję serdecznie. Panie Danielu, miały być cztery pytania, zanotowałem trzy.
Ja również.
Więc bezpieczeństwo energetyczne. Pierwsze pytanie, myślę, że wracamy, panie doktorze, do wątku, bo pan Daniel wywołał także temat Nord Stream 2.
Ja myślę, że tutaj pan doktor właśnie może już wspomniał o Nord Stream 2. Ja myślę, pierwsze słyszę o jakiejś rurze, która miała być skierowana w kierunku, nie wiem, terytorium, obszaru Polski. Ja myślę, że...
Jeśli tak. Mówię, rzeczywiście na samym początku, kiedy planowano Nord Stream 2, pojawiło się pewne zastrzeżenie, że sama rura zostanie położona w morskiej strefie ekonomicznej, przynależnej nie tylko do Polski, ale również w jakimś stopniu do Finlandii. Była taka koncepcja i po dłuższych negocjacjach zweryfikowano plan budowy tego rozociągu Nord Stream 2. I mimo, że ta rura miała zostać położona już nie na terenie morskiej strefy ekonomicznej przynależnej do Polski czy Finlandii, to jednak, to jest też godne uwagi, dalej był problem związany chociażby z wejściem do polskich portów niektórych cięższych okrętów, które no jednak ten kadłub był na tyle głęboko, że mógłby zahaczyć. Tam długi czas trwał spór i o ile mi wiadomo, niemiecka spółka ze strony niemieckiej zagwarantowała, że ta rura po prostu zostanie głębiej
położona.
Tak, chodzi to tutaj o tą Zatokę Pomorską i dojście do portu w Świnoujściu. Tutaj chodziło głównie o te duże statki kontenerowce, ale i również gazowce. To właśnie kiedy wybudowano terminal gazowy właśnie w Świnoujściu, rozpoczął się problem, bo te największe tego typu statki, które transportują właśnie skroplony gaz, okazało się, że mają większe zanurzenie niż dopuszczane właśnie tam koło 14 metrów, 14-15 metrów. Rzeczywiście tak to było. Natomiast jeśli chodzi o, czy Zachód pomoże nam, nie wiem. Ja jestem przekonany, że Zachód, a chodzi głównie o NATO, w sytuacji, którą mamy, jestem na 99% przekonany, że na pewno nam pomoże. Chodzi o działania, które w pewnym sensie mogą być, no, pomagać nam. Tutaj chodziło na pewno o działania, no, przynajmniej wojsk. No, oczywiście jest taka sytuacja, że gdy wojna się przedłuża, no, to różne siły zaczynają się zastanawiać, czy mamy kontynuować. Ale myślę, że w początkowej fazie na pewno możemy liczyć na NATO, na państwa NATO, na pewno na siły Stanów Zjednoczonych. No, proszę zobaczyć przerzut tej liczby żołnierzy amerykańskich. Można zauważyć, że jeżeli rozpoczyna się konflikt i giną, tak jak to można porównać do Ukrainy, giną żołnierze na przykład jednego państwa, drugiego i trzeciego, to społeczeństwa tych państw usztywniają swoje stanowisko. To jest coś takiego, że to jest gwarancja, że tutaj są żołnierze, to jest gwarancja tego, że te państwa będą nas wspierać. Ale ojcze, my musimy naprawdę też sami się zbroić, bo to nie jest tak. Proszę zauważyć, państwo, które jest silne, które posiada nie tylko, i to jest ważne, nie tylko dużą armię dobrze zorganizowaną, ale w obecnym czasie również bardzo skonsolidowane społeczeństwo. Ono może się różnić, mogą być poglądy, ale gdy jest stan zagrożenia, nie może być dwóch, trzech poglądów na tą sytuację. Musi być jeden, skoncentrowany, konsolidacja musi być po prostu całkowita. Tego wymaga współczesność.
A niestety w ostatnim czasie, panie doktorze, różnorakie siły i wewnętrzne, i zewnętrzne za wszelką cenę próbują rozbić naszą wspólnotę narodową.
Tak, ale proszę zobaczyć, to było właśnie przy kryzysie tutaj na granicy polsko-białoruskiej. Proszę zobaczyć, te różne stanowiska, wręcz nazywanie polskich pograniczników, straż granicznej, żołnierzy, którzy tam pilnowali tej granicy, bronili, chronili tą granicę od różnego rodzaju epitetów, które nie nadają się tutaj na cytowanie, to też wręcz, no tutaj niektórzy posłowie, którzy umożliwiali wręcz przekroczenie, no pomagali właśnie wręcz stronie białoruskiej, bo można to tak określić. No tu już pod koniec tej rozwoju sytuacji, no można było zauważyć. Teraz, dzięki Bogu, tutaj mamy w końcu jakąś konsolidację. Też ustawa o obronie naszego państwa Rzeczpospolitej też ma poparcie wszystkich sił politycznych. I ja nawet z tego miejsca możemy mówić, jeżeli my zachowamy taką jedność do końca tego konfliktu, to my już jesteśmy zwycięzcami. Ale my musimy dbać o naszą armię, o cyberbezpieczeństwo, bo to też jest ważne. Te fake newsy, o których często się mówi, te informacje, które ktoś gdzieś słyszy, proszę zauważyć, jaką panikę w Polsce wywołały takie wiadomości o tym, że wojna, że ceny ropy podskoczą do niebotycznych cen i ludzie ruszyli na stację paliw, tankowali w różne, nie tylko beczki nawet, ale były takie przykłady, że tankowano do worków na śmieci. To jest panika. My musimy, czy władze państwowe, ale my nawet, zwykli obywatele, uważać na te kroki, bo to jest wykorzystywane. To jest machina Putina, która świetnie to opanowała. Proszę zauważyć, tak naprawdę Putin i jego trolle, jego cyber przestępcy działają tak naprawdę już od 2007. To jest nawet Brexit, wybory w Stanach Zjednoczonych. On uzyskał naprawdę duże doświadczenie w tego typu działaniach. Dlaczego? On dzielił społeczeństwa. On dzielił obywateli, którzy stawali przeciwko sobie. I to jest główne jego założenie.
My i zdając sobie z tego sprawę, z tych zagrożeń, które mogą także pójść w drugą stronę, wpadł na pomysł, że trzeba Rosję wyciągnąć z sieci międzynarodowej, stworzyć internet rosyjski dla rosyjskich obywateli, w którym będzie pełna kontrola nad wszelkimi treściami, które w internecie będą się pokazać, czyli stworzy się taką medialną, hermetyczną bańkę z całkowitą kontrolą.
Tak, to jest właśnie... On czerpie też trochę z Chin. Też idzie swoją drogą. Jestem pewien, dużo jest tego typu analiz, że na przykład służby cybernetyczne, można tak powiedzieć, hakerzy, czy to rosyjscy, czy chińscy, współpracują ze sobą. Te przekazywanie danych, doświadczeń pewnych jest widoczne. I ja jeszcze odniósłbym się do tego trzeciego pytania.
Do Palestyny.
Tak, Palestyny. No, tutaj, kiedy trwa konflikt na Ukrainie, no, różne siły starają się wykorzystać troszeczkę sytuację.
Załatwiać swoje.
Tak, to jest... Ja myślę, że na Bliskim Wschodzie będzie za jakiś czas większy kryzys. Kryzys związany z brakiem żywności. O tym my mówimy o surowcach, ponieważ Polska dzięki naszemu rolnictwu ma zabezpieczoną taką pewność żywnościową, dostawy żywności, to bezpieczeństwo.
Tylko znowu to niebezpieczeństwo pakietu klimatycznego, którego celem jest między innymi ograniczenie produkcji rolnej w Polsce i w innych krajach, więc powracam znowu do pakietu klimatycznego, do projektu bardzo zgubnego, który rzeczywiście może wyłożyć nas w kwestiach bezpieczeństwa, panie doktorze.
Tak, może, bo na przykład tutaj Turcja, Bliski Wschód, oni czerpali czy sprowadzali żywność z Rosji, z Ukrainy, tą pszenicę. Teraz jak nie ma tej żywności, co się dzieje? Proszę zauważyć, my naprawdę jesteśmy w dobrej sytuacji, ale ceny żywności niestety będą rosły, już widać. I niestety to jest... Ojciec tu zwraca uwagę właśnie na ten Zielony Ład, tą rewolucję wręcz. Rzeczywiście ona była prowadzona w sposób bezmyślny. Przepraszam, ja uznaję to właśnie w ten sposób, bez głębszego zastanowienia. To były tylko 2-3 państwa, które mają bardzo rozwinięty przemysł taki energetyczny, alternatywny wobec jeszcze dotychczasowych źródeł. I oni narzucali siłą te rozwiązania innym państwom. Też dotyczyło to nie tylko energii, nie tylko dostaw. Przecież teraz Niemcy obudziły się w sposób taki bardzo gwałtowny, uzależnione od rosyjskiego gazu. Przecież teraz kanclerz Niemiec zaczyna mówić, że atom nie jest wcale taki zły. A jeszcze kilka miesięcy temu Niemcy zamierzali zlikwidować wszystkie elektrownie atomowe.
I Timmermans zaczyna odchodzić od swojego zgubnego planu dotyczącego zamykania między innymi kopalni, czego w Polsce byśmy doświadczyli w skutkach tragicznych.
Tak, tak. I rzeczywiście ja myślę, że to uzmysławia pewnym krajom, pewnym kręgom może, które rządzą w tych największych może państwach czy Europy, tu chodzi mi o Niemcy, Francję, o Brukselę, że pewne narzucanie, taka rewolucja nigdy nie jest dobra. To trzeba ewolucją, pewnymi zmianami drobnymi dochodzić do pewnych, a nie narzucać własne zdanie innym państwom, które wychodziły z całkowicie innego punktu wyjścia.
I kolejna kuriozalna sytuacja, myślę, że do niej jeszcze może uda się nam nawiązać. Przez Niemcy, między innymi Rosja, w tym kontekście uznana za praworządna, 2 banki wyłączone, jeżeli chodzi o sankcje, a jeżeli chodzi o Polskę, to w dalszym ciągu czekamy na odblokowanie funduszy, jeżeli chodzi o KPO. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Michał z Prudnika.
Bardzo proszę, panie Michale.
Ja zadanie, żeby powiedzieć, jak bardzo szeroko myślącym i do przodu człowiekiem jest Władimir Putin. Ja pamiętam jeszcze, nie wiem, może 10-15 lat temu w polskich mediach, gdzieś tam takich prawicowo-konserwatywnych, katolickich, pojawiały się takie artykuły mówiące, że Władimir Putin jest w tym momencie obrońcą cywilizacji łacińskiej, że jest katechonem chroniącym świat przed gniewem Bożym po prostu i forpocztą po prostu kontrrewolucji chrześcijańskiej i konserwatywnej, obrońcą wolności tych prawdziwych wartości, na których zbudowano Europę Zachodnią. I jedyną alternatywą wobec zepsutej, liberalnej cywilizacji obecnie zachodniej. I to jak najbardziej to zasiane ziarno gdzieś kiełkowało, bo i w Polsce, szczególnie niestety właśnie w prawicy narodowej, i we Francji, i gdzieniegdzie w Stanach Zjednoczonych, widać to na przykład po dzisiejszym czy wczorajszym tekście arcybiskupa Wigan, no przyniosło to gigantyczne żniwa, tak bardzo do przodu, bo to wszystko jest częścią jednego planu. Było robione i kreowane na wszystkich po prostu frontach.
Tak, na pewno. Tak, panie Michale, chciałbym się od razu odnieść, bo rzeczywiście czasu mamy niewiele, a powstał jakiś taki, myślę, zamęt. Bardzo niebezpieczną jest teza, którą pan postawił, wiązanie różnego rodzaju takich poglądów ze środowiskami prawdziwie patriotycznymi, prawdziwie narodowymi, czy też konserwatywnymi, czy też katolickimi. Ta media różnego rodzaju propagandy prorosyjskiej rozlewała się w różnego rodzaju środowiskach i medialnych, politycznych, ekonomicznych i gospodarczych. I rzeczywiście w tym kontekście możemy zrozumieć, że w swoistego rodzaju nastąpiła taka znieczulica, myślę, niektórych środowisk wobec tego, na co Rosję stać, prawda, panowie?
Ja myślę, że tutaj ta teza, którą pan Michał właśnie zaprezentował, nie słyszałem. Przyznam się, że dla mnie to są jak gdyby bardzo nowe tezy. Nie spotkałem się. Ja zauważyłem, że raczej środowiska w Polsce prawicowe były antyrosyjskie, antyputinowskie. Co prawda, ja jestem zdania, że trzeba tutaj oddzielać na przykład Putin, społeczeństwo rosyjskie, bo to jest, ale teraz w kontekście konfliktu, no my musimy być zjednoczeni i traktować Rosję jako całość. I to, co się dzieje, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Ale jestem pewien, że te tezy, które tutaj pan Michał zaprezentował, nie miały miejsca. Były pojedyncze głosy, ale szanowni państwo, nas Polaków jest 38 milionów. No, ktoś mógł powiedzieć, ale czegoś takiego na pewno, jeśli chodzi o jakąś większą grupę, czegoś takiego nie było. Tutaj wchodzimy w tą kwestię tych fake newsów, tej wojny informacyjnej. Gdzieś w mediach ktoś napisze, pewnie to jest jakieś konto, które zostało założone przez wiadomo kogo, czyli przez stronę na przykład rosyjską. Pokazuje się jakaś wiadomość, która jest udostępniana innemu i ten powołuje się już na wcześniejszą wiadomość. I to zaczyna przypominać pewną lawinę. I to tak naprawdę jest pewnego rodzaju gra. Gra, którą zaprezentowano już przy okazji wspomnianych wcześniej, czy Brexitu, czy wyborów w Stanach Zjednoczonych. Po prostu jakaś informacja, która gdzieś się ukazuje, nagle zaczyna żyć swoim życiem dzięki właśnie tego typu działaniom. Ja myślę, że bardzo łatwo jest na przykład skłócić jakieś środowiska, no prezentując gdzieś media. Ten coś tam powiedział i udostępniasz komuś, ten z kolei kolejnej osobie. Często jest to tak, że Rosjanie na przykład tworzyli fikcyjne gazety, na które powoływał się ktoś, dając link nawet do tej gazety. Później było trudno tam nawet się dostać, ale to już ta informacja żyła. I to jest, można powiedzieć, plotka. To jest ten nowoczesny.
Badajmy u źródła i nie dajmy się rzeczywiście stawać takim łatwym, w cudzysłowie to ujmę, materiałem, który zostanie poddany obróbce chociażby fake newsowej. Dobiegają końca nasze rozmowy niedokończone wątków w aspekcie toczącej się wojny i sytuacji, w której znalazła się Polska, ale także sytuacji międzynarodowej jest bardzo, bardzo wiele. Będziemy do nich powracać na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Panie doktorze, wspomnijmy o naszej uczelni także i o tych możliwościach studiowania, które myślę są ogromną szansą popatrzenia przez pryzmat i soczewkę prawdy na te wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach.
Tak, rzeczywiście zrozumienie tego, co się dzieje w kwestii bezpieczeństwa, można powiedzieć, że tak naprawdę od kilku lat można zaobserwować, że bezpieczeństwo w różnych aspektach, o których mówiliśmy, nie tylko to jest bezpieczeństwo militarne, ale również bezpieczeństwo związane z ekonomią, z gospodarką, z komunikacją, nawet z żywnością. To wszystko tworzy pewną całość. My musimy o tym mówić, musimy o tym nauczać. Przepraszam za to określenie, może takie przypominające raczej szkołę, ale rzeczywiście trzeba pogłębiać tą wiedzę. Nasza uczelnia wyszła naprzeciwko temu. Mamy nowe studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa, o tym, co właśnie tutaj wcześniej mówiliśmy. I mam nadzieję, że ta wiedza, którą będzie można u nas zdobyć, i to wiedza nie tylko od teoretyków, ale również od praktyków. To są wojskowi, to są policjanci, to są strażacy, to są ekonomiści. To wszystko w pewien sposób zaowocuje, no i pogłębi tą wiedzę i też pomoże dostrzec pewne zagrożenia.
A więcej oczywiście na stronie internetowej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszam Państwa, aby sięgnąć po informacje tam zamieszczone. Kończymy rozmowy niedokończone. Politolodzy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej o wojnie na Ukrainie. Nasi goście to pan dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM-u i wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękuję serdecznie. Panie doktorze, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
I pan dr Krystian Hołaszczyński, kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać. Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.